Panie ministrze, mamy świeży kompromis w sprawie opieki nad pacjentami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Odetchnął pan z ulgą?
No oczywiście tak, bo każdorazowo, kiedy prowadzimy negocjacje, przede wszystkim tutaj z Porozumieniem Zielonogórskim, no to jest pewna eskalacja oczekiwań każdej ze stron, jak to bywa w negocjacjach, ale myślę, że fakt wprowadzania opieki koordynowanej, który jest naprawdę fundamentalną reformą podstawowej opieki zdrowotnej, tak naprawdę wszyscy przy tym stole negocjacyjnym uznali, że jest to priorytet dla rozwoju i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i stąd ten kompromis, który został zawarty, no został zawarty właśnie pod hasłem zbudowania takich stabilnych ram finansowych do rozwoju opieki koordynowanej.
Mamy spokój do kwietnia 2025 roku.
No przede wszystkim po pierwsze trzeba zauważyć, że do tej pory te umowy czy aneksy były podpisywane tak naprawdę na pół roku, nawet na rok. Ostatni, który udało nam się zawrzeć, był na 18 miesięcy, ale ja przypomnę Państwu, bo to może nie wszyscy pamiętają, że w ramach tutaj i mojej pracy w NFZ-cie i bycia ministrem mieliśmy taki dosyć spokojny przebieg, bez strajków, a jednak w poprzednich okresach, mówię tutaj o naszych poprzednikach politycznych, no zdarzały się sytuacje, kiedy przychodnie po prostu były nieczynne, bo mieliśmy do czynienia z jakimiś formami protestu, więc ja bardzo dziękuję lekarzom medycyny rodzinnej za to poczucie odpowiedzialności i za ten ukłon w stronę opieki koordynowanej, bo tutaj wszyscy jesteśmy przekonani, że to będzie coś, co ukształtuje przyszłość POZ-u.
Porozumienie zakłada także dodatkowe pieniądze na opiekę nad dziećmi, osobami z wielochorobowością, osobami starszymi, także opiekę koordynowaną. Czy to oznacza, ja sobie tak to przekładam na język pacjenta, skrócenie kolejek, szerszy dostęp do specjalistów, więcej pieniędzy? Tak mi się wydaje, że powinno to się
znaczy, na pewno opieka koordynowana oznacza skrócenie kolejek do specjalistów, bo tutaj idea opieki koordynowanej, ja nie będę robił jakiegoś większego wykładu, ale najważniejsze jest to, że pacjenci będą mogli w gabinecie lekarza rodzinnego uzyskać poradę specjalisty, bo lekarz rodzinny będzie mógł po prostu zadzwonić do specjalisty, z którym ma umowę i dokonać takiej konsultacji. Proszę zobaczyć, jaki to jest zysk dla pacjenta, który nie będzie musiał, kończąc jedną wizytę, zastanawiać się, gdzie udać się do specjalisty, na kiedy mieć termin, tylko to zostanie załatwione w ramach jednej wizyty, więc to na pewno odciąży poziom specjalistyki, czyli skróci kolejki.
Zachęcacie cały czas do tego, żeby kolejne podmioty włączały się do tej opieki koordynowanej. Mogłoby być lepiej pod tym względem. W Wielkopolsce do wczoraj były dwa podmioty, które świadczyły takie usługi. Od dziś dwa kolejne doszły. Nie ma ich też dużo w skali kraju na razie.
Jest ich bardzo mało. To ja absolutnie zgadzam się z tą diagnozą w skali kraju. Właśnie jest 90, nawet nie mamy 100, ale też chcę bardzo jasno powiedzieć, że podmioty w skali całego kraju wyczekiwały na koniec właśnie tych negocjacji, o których rozmawiamy.
Czyli teraz się posypia, że tak powiem.
No przynajmniej takie mamy deklaracje ze strony chociażby Porozumienia Zielonogórskiego, że ten proces dołączania do systemu będzie naprawdę o wiele bardziej dynamiczny na początku przyszłego roku. I tutaj muszę powiedzieć, że nawet z naszymi partnerami w negocjacjach no, ustaliliśmy sobie pewien cel, żeby dojść do poziomu 1000 na koniec przyszłego roku, więc
to lawinowy skok
zupełnie chcemy przeskalować liczbę tych podmiotów.
Ja widziałem takie punkty, w których już działa taka pomoc skoordynowana. Przychodnia, która w ramach jednego budynku tak naprawdę ma też specjalistów, oni potrafią w tym obiegu funkcjonować i to już tam działa. Boję się troszeczkę o takie małe poradnie lekarzy rodzinnych, a szczególnie o prowincję, dlatego że nawet odległość i tak do tego specjalisty to jest często 100 km, 50, 60. Czy to zagra właśnie w tych mniejszych ośrodkach? Bo duże miasta raczej jestem spokojny.
Panie redaktorze, ma pan świetne informacje i rozeznanie na ten temat, bo rzeczywiście podczas negocjacji bardzo dużo czasu poświęciliśmy na dyskutowanie o zapewnieniu tego dostępu do specjalisty w tych małych przychodniach, które nie mają wielkich budynków, nie mają zakontraktowanych specjalistów i tutaj znaleźliśmy takie specjalne rozwiązanie, które ma pomóc tym mniejszym jednostkom w zakontraktowaniu i specjalistów, ale też koordynatorów, którzy mają bezpośrednio pomagać pacjentami. Oni będą dostawali taki miesięczny ryczałt na to i to ma zapewnić im możliwość no po prostu poszerzenia oferty działalności, ale sama opieka koordynowana nie musi być świadczona w takiej postaci, o której pan mówił, czyli że mamy przychodnie, gdzie obok są specjaliści, bo
istotą jest najłatwiej, oczywiście, nie zawsze.
No to jest najłatwiejsze i najprostsze, ale w przypadku tych małych jednostek wystarczy, że ona podpisze umowę ze specjalistą, który może być zlokalizowany naprawdę w jakiejś większej odległości, bo istotą będzie wykonanie telefonu przez lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty, konsultacja, która dotyczy zakresu chorobowego, w którym pacjent otrzymuje poradę, na przykład dotycząca leków, na przykład dotycząca dalszej diagnostyki, czy jest potrzebna, czy wystarczająca jest do postawienia i zbudowania planu leczenia, bo tutaj będziemy mieli definiowane plany leczenia, więc to jest też rozwiązanie dla małych podmiotów, które mogą zakontraktować nawet wspólnie, jeżeli przerastałoby to siły pojedynczego podmiotu. Połączyć siły i mieć zdefiniowaną współpracę ze specjalistami.
Nieźle tego typu koordynacja działa na poziomie kardiologicznym. Od paru dni Wielkopolska jest w sieci kardiologicznej, to jest pilotaż, Krajowa Sieć Kardiologiczna. Co pacjent może zyskać? Wielkopolski pacjent na tym, że nasze województwo rozpoczęło ten pilotaż razem z 6 innymi województwami.
Przede wszystkim warto powiedzieć, że właśnie taka koordynacja, bo mówiliśmy przed chwilą o koordynacji na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, teraz przeskakujemy do tego poziomu specjalistycznego kardiologii. Mamy przecież też bardzo zaawansowany pilotaż w onkologii, który jest przekuty, jeśli można powiedzieć, na rozwiązanie systemowe, bo my w tej chwili finalizujemy pracę nad projektem ustawy, który usankcjonuje systemowo w onkologii tą koordynację. I wszystkie te procesy są próbą ułatwienia pacjentowi drogi przez system, bo to chodzi o to, żeby ktoś, mówiąc tak kolokwialnie, prowadził za rączkę. Stąd są ci koordynatorzy, którzy będą, z którymi można się skontaktować, którzy będą ustalali terminy wizyt, którzy będą pilnowali, żeby między chociażby diagnostyką a konsylium, które ma zdecydować o planie leczenia, była zachowana odpowiedni czas. A mówiąc bardzo konkretnie o kardiologii, to tak jak w onkologii, narzuciliśmy pewne konkretne wymogi, kiedy mają być realizowane,
terminy,
w jakim odstępie czasu poszczególne fazy cyklu leczenia. I na przykład w sieci kardiologicznej bardzo ważne jest to, że gwarantujemy, że w ciągu 30 dni pacjent będzie miał dostęp do specjalisty kardiologa po tym, jak w POZ-cie, bo to wszystko też zaczyna się od POZ-u, będzie miał diagnozę, czy będzie miał wskazanie, że musi po prostu w ramach tej ścieżki leczenia kardiologicznego odwiedzić specjalistę.
Warto, żeby sami lekarze mówili o tym pacjentom, że jest możliwość wejścia przy każdej wizycie tak naprawdę do skorzystania właśnie z Krajowej Sieci Kardiologicznej.
Ja cały czas podkreślam, że chodzi o integrację procesu leczenia. Nie może być tak, że jak pacjent wychodzi z podstawowej opieki zdrowotnej, sam musi się zastanawiać, gdzie iść, szukać informacji. Powinien mieć pomoc, powinien być prowadzony przez ten system, który przecież nie jest prosty, i w związku z tym POZ-y chociażby podpisują z takimi ośrodkami referencyjnymi w regionie umowy i przez te umowy mają zarówno dostęp do informacji, ale też właśnie gotowe schematy dla pacjenta, gdzie ma się udać, co ma zrobić, gdzie ma po prostu się zgłosić.
Nie musimy bać się słowa pilotaż.
Nie. Ja myślę, że ono w ogóle tutaj akurat w medycynie jest bardzo często wykorzystywane, nie tylko w tym kontekście, o którym rozmawiamy, ale też wdrażania różnych nowych technologii, które najpierw muszą być solidnie przetestowane, żeby wchodziły do ogólnego funkcjonowania.
Panie ministrze, nie wypuszczę pana z Poznania, dopóki nie porozmawiam o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Teraz już jest tak oficjalna nazwa. Uniwersytet zaproponował, że tak się będzie nazywała nowo budowana placówka na poznańskim Grunwaldzie. Koszt budowy wzrosnął. Wiemy, jak wygląda sytuacja, wzrost kosztów materiałowych, prac budowlanych. Na razie uniwersytet mówi, że te pierwsze prace to jest około 30 milionów. Tu te pieniądze są w stanie być może sami gdzieś w jakiś tam sposób znaleźć, no ale potem pojawia się problem z tą dalszą częścią i tutaj lekko licząc 200 milionów złotych brakuje. Nie spina się to. Pomożecie?
Pomożemy.
Bardzo dziękuję.
Ale tak zupełnie poważnie, Mówiąc to, rzeczywiście inwestycja w Poznaniu jest jedną z największych w kraju i mówię tu też o skali konieczności przeszacowania budżetu w związku z inflacją i innymi zjawiskami, które negatywnie oddziaływują, to znaczy powodują przyrost kosztorysu budżetu tego przedsięwzięcia. Pracujemy z każdym z takich szpitali indywidualnie, bo to jest problem, który też dotyczy innych lokalizacji w Polsce. I tutaj niedawno udało nam się przeprowadzić zmianę regulacyjną, która pozwala na wsparcie finansowe tych inwestycji, które są rozpoczęte, bo proszę też pamiętać, że pilnując inwestycji publicznych czy środków publicznych, nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której z dnia na dzień zwiększają się koszty i w tej sytuacji to wszyscy by ciągle dokonywali przeszacowań.
To obiektywne trochę czynniki.
Ale teraz są
też
czynniki obiektywne rzeczywiście i stąd jest ta zmiana, stąd jest to dopuszczenie. Cały czas blisko współpracujemy. Te najbliższe dwa lata, mówię o bieżącym roku budżetowym i roku 2023, tutaj płynność przedsięwzięcia, to chcę wszystkich uspokoić, jest cały czas zapewniona. My pracujemy nad tym, żeby zwiększyć budżet w kolejnych okresach, żeby mogły ruszyć też postępowania, które dotyczą następnych etapów. Więc tutaj kroczek po kroczku razem z magnificencją rektorem profesorem Andrzejem Tykarskim tak naprawdę bardzo ściśle współpracujemy. My mamy wręcz co kilka tygodni takie spotkania statusowe dotyczące tego, co się dzieje.
Taka szybka ścieżka dostępu do ministra Niedzielskiego,
no, jeśli chodzi o znaczy rektora. Tutaj to pracuje przede wszystkim pan minister Martyniak, który jest odpowiedzialny za inwestycje w Ministerstwie Zdrowia, ale naprawdę no, po prostu rozwiązujemy ten problem wspólnie.
Szpital pewnie powstanie, mury będą. Pytanie, co ze specjalistami, no bo różnie z tym bywa. Na przykład w naszym szpitalu dziecięcym brakuje w tej chwili specjalistów. To jest problem
To jest bolączka znowu, nawet nie tylko polska, europejska czy ogólnoświatowa, ta zbyt mała liczba specjalistów. Zresztą jak dzisiaj spotykamy się przy okazji otworzenia centrum histeroskopii tutaj w szpitalu ginekologicznym, to też pokazuje, że my musimy bardzo stawiać na innowacje, bo zawsze będziemy mieli do czynienia z pewnym deficytem specjalistów i innowacje są tą metodą, która pozwala po prostu nadgonić, pozwala wykorzystać lepiej, efektywniej ich pracę. Tak jak tutaj mówimy, zabiegi, które do tej pory były kojarzone, że wymagają i długiej hospitalizacji, są wielogodzinne, obarczone ryzykiem też powikłań, nagle mogą być wykonywane w sposób taki, że po godzinie czy półtorej pacjentka jest w stanie w ogóle wyjść i mówimy o leczeniu ambulatoryjnym, czyli coś, co jest procedurą, która była do tej pory no, typowo szpitalna, wielodniowa, w sensie hospitalizacji jest załatwiana w ciągu kilku godzin, co daje przestrzeń do tego, że można pomóc większej liczbie pacjentów i ta innowacja po prostu pozwala nadganiać te deficyty kadrowe. Ale tutaj ja myślę, że powoli w kolejnych latach już my będziemy widzieli ten efekt zwiększonej liczby przyjęć na studia, bo naprawdę od wielu lat realizujemy taką ścieżkę wzrostu przyjmowanych studentów. Ten rok jest w ogóle rekordowy, bo mamy 10 tysięcy osób przyjętych na kierunki lekarskie, a naprawdę jeszcze na początku rządów Zjednoczonej Prawicy to było około 3 tysiące. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Za chwilę te liczby będą wyzwaniem dla specjalizacji, no bo trzeba będzie tyle rezydentur zaproponować w zwiększonym zapotrzebowaniu. No, ale
im więcej dla pacjenta lekarzy, tym
ja uważam, że to działa w bardzo prosty, taki liniowy sposób, jak to się mówi. To znaczy, że mamy więcej lekarzy, ale tutaj chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo my w ciągu ostatniego roku wydaliśmy w takim specjalnym trybie administracyjnym pozwolenia dla ponad 3 tysięcy lekarzy z zagranicy. To są głównie lekarze z Ukrainy i Białorusi. Oni są też, co bardzo ważne, w tych takich bardzo deficytowych specjalizacjach. Mówię tutaj o anestezjologii, o chirurgach.
To są dobrzy specjaliści.
I to są dobrzy specjaliści przygotowani do tego, żeby pomagać pacjentom i oni realnie pomagają w naszym systemie. I myślę, że już w tej chwili można powiedzieć, że ta liczba 3 tysiące oznacza, że system naprawdę dzięki również pomocy tych specjalistów działa.
Niech by tylko zostali.
No, myślę, że warunki, które proponujemy, szczególnie po tych podwyżkach, które co roku od kilku lat realizujemy w ramach ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, no, powodują, że wynagrodzenia w Polsce mają no, atrakcyjność w stosunku do Białorusi, w stosunku do Ukrainy, to jest zwielokrotnione wynagrodzenie, nie tylko
pewnie
jakieś...
jeszcze można byłoby trochę z tamtych rynków zassać tej
no,
fachowej siły medycznej.
Ta liczba 3000, o której Państwu mówię, to jest liczba wniosków, które zostały zrealizowane, ale my mamy cały czas kolejkę wniosków, więc tych wniosków prawdopodobnie będzie, jest drugie tyle, jeśli chodzi o kolejkę.
Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Poznań. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu.